My żyjemy w takiej epoce, ja to nazywam odorofobia, czyli paniczny lęk przed wszelkimi zapachami zarówno naszego ciała, jak i w ogóle zapachy przemysłowe. Bronimy się przed nimi jak możemy. Wystarczy włączyć telewizję i zobaczyć, co nam reklamują, prawda? Odświeżacz do powietrza, dezodorant taki, odświeżacz do ust, płyn do dezynfekcji toalet i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć, prawda? Wszystko to, żeby zapachy po prostu zniwelować i pozbyć się ich z naszego najbliższego otoczenia. Natomiast w XVIII wieku nie było takiej świadomości i sądzę, że ludzie zupełnie inaczej to odczuwali. Bardzo niewiele jest w źródłach historycznych, które ja badam, właśnie takich narzekań na coś, co pachnie nieprzyjemnie. Po prostu, jeżeli został przekroczony pewien próg dopuszczalny, do którego ludzie byli, powiedzmy, przyzwyczajeni, wówczas zostawało to odnotowane. Na przykład, jeżeli ktoś wracający gdzieś z pola zasiadał przy stole i wyjątkowo naprawdę wydzielał odór potu, zmęczenia i tak dalej i psuł apetyt biesiadnikom, no wówczas, szczególnie w tych wyższych sferach, takie rzeczy odnotowywano z pewnym niesmakiem.
Problemem w starożytności największym, zwłaszcza w takim mieście, jakim był Rzym, nie było to chyba, jak pachniał cesarz, chociaż on starał się publicznie też, nie tylko w komnatach pałacu, odmiennie pachnieć, ale problem tego wielkiego miasta, jakim był Rzym, tej epoki wczesnego cesarstwa, to przede wszystkim problem smrodu. Jak mówimy zapachu, to mamy na myśli głównie to, co jest miłe i sympatyczne, ale wyobraźmy sobie wielkie miasto, które pozbawione jest kanalizacji. I tu też pojawiają się kwiaty, ale one są raczej objawem słabości Rzymian, jeśli chodzi o radzenie sobie z zepsutym powietrzem, bo jak poziom wody w Tybrze się podniósł i Kloaka Maksima zaczęła oddawać to, co do niej wrzucano, to starano się walczyć z tym smrodem za pomocą kwiatów. Po prostu te miejsca zasypywano kwiatami. No to, co się pojawiało w nocnikach, to, co się pojawiało w miskach, to było wylewane na ulicę. Tak? I prawnicy rzymscy rozpatrywali później problem, czy jak ktoś szedł sobie rano do pracy i spadł na niego taki garnek z zawartością, na ogół myśli prawników szły w takim kierunku, że człowiek, który został oblany czymś niedobrym, tracił dniówkę. Z tego trzeba było mu równowartość tej dniówki wypłacić.
Trudno właściwie dzisiaj używać takich określeń pejoratywnych, jak śmierdzący czy cuchnący, prawda, do czegoś, co było tam na porządku dziennym. No na przykład dzisiaj idziemy do sklepu i kupujemy mleko, ale ilu z nas było na fermie krów, czy po prostu w oborze, wiedzą, jak pachnie krowa, jej nawóz, jak ta produkcja mleka wygląda. Dostajemy czysty, pachnący produkt. Wiele dzieci to w ogóle myśli, że mleko produkowane jest w fabryce. A wówczas, w dawniejszych czasach, czasach rolniczych, ludzie żyli obok zwierząt, czasami w jednej izbie razem z nimi. Gotowali, spali, robili różne rzeczy w tej samej izbie, bo nie mieli więcej. Także to był zupełnie inny świat doznań, otoczenia zapachowego, codziennego, który nikogo po prostu nie dziwił, ani nie drażnił.
Opowiem o historii chyba bardziej przekonującej, jeśli chodzi o taką fajną przygodę związaną z zapachami. Był sobie taki archeolog Howard Carter, który odkrył grobowiec Tutanchamona i czekał na masę różnego rodzaju oficjeli, którzy mieli się pojawić, żeby nietknięty i zachowany w całości grobowiec faraona odkryć. Zjechały, no nie telewizja jeszcze, bo to nie ta epoka, ale to są lata 20 wieku, ale ambasadorzy, politycy, masa fotografów. Tylko Carter nie wytrzymał. Zanim się pojawili ci oficjele, to w nocy wywiercił takiej ściance glinianej mały otwór, żeby sobie tam przez latarkę zobaczyć, co tam rzeczywiście jest. I jak już przewiercił, to twierdzi, pisze tak w swoich pamiętnikach, że dotarła do niego taka eklektyczna w charakterze woń, zdominowana przez drewno, z którego były wykonane niektóre artefakty znajdujące się. To były cedry, więc taki żywiczny, ale też z jakimiś innymi nutami, trzeba pamiętać, czym była mumifikacja, prawda? Więc to jest takie sympatyczne i pokazujące, że ten zapach w komorze grobowej zachował się jeden do jednego. Jedyny znany mi przypadek.